klimatycznie grała dla nas Zasa. My już teraz rozpoczynamy raport z frontu.
Wojna w Ukrainie.
Jak zawsze słyszymy się z Dmytro Antoniukiem, historykiem, publicystą, gospodarzem studia Kijów, a także osobą, która tak naprawdę od niemalże pierwszych dni wojny na Ukrainie przedstawia, informuje nas właśnie o tym, jak wygląda sytuacja na froncie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Witam Państwa serdecznie. Witam z deszczowego Lublina i chcę podziękować oczywiście wszystkim, którzy byli na moich prezentacjach, bo wczoraj akurat już wieczorem dotarł tutaj dron zamówiony i ja miałem możliwość ten dron nareszcie kupić. To dzięki tym środkom, które Państwo mi udzielili. Także serdecznie dziękuję. Teraz najważniejsze przewieźć ten dron przez granicę i przewieźć go do tych moich znajomych na froncie, o czym będę informował. Dzisiejsza noc i wczorajszy dzień to byli bardzo ciekawe. My pod względem tego, że w Rosji znów coś wybucha. Wybucha na przykład w Domodziedowa wczoraj. Domodziedowa przypomina, że to jest pod Moskwą miejscowość, gdzie znajduje się jedno z największych lotnisk rosyjskich, moskiewskich. I tam coś wybuchło według oficjalnej rosyjskiej informacji. Wybuchł gaz gdzieś w garażach i są też poszkodowani osoby, być może nawet zabici, ale czy to był naprawdę gaz, tego my nie wiemy. Oprócz tego prezydent Moskwy Sobianin powiedział o tym, że znów dzisiaj w nocy był atak dronów ukraińskich na Moskwę i że wszystkie drony zostały zastrzelone. No cóż, też my nie wiemy tak naprawdę, czy zostało to zastrzelone albo nie. Oprócz tego wczoraj odnotowano potężny wybuch na fabrykę, która związana z produkcją broni dla Rosji, w tym nowego typu bombowca rosyjskiego. Wybuch był w miejscowości Sergiejew Posad. To też moskiewski obwód za jakieś 70-60 kilometrów od Moskwy. No i wczoraj była już informacja o tym, że lotniska Wnukowo i Domodziedowo, a to są chyba oprócz jeszcze Szeremieciewo, to są lotniska największe w Moskwie, jedni z największych w Rosji, bardzo ważne lotniska cywilne. Oni na jakiś czas nie działały, nie pracowały te, nie działały te lotniska. To jest bardzo ważne. To widać, że te uderzenie, cokolwiek by nie uderzyło w Moskwę, pod Moskwą i tak dalej, oni powodują, no jeszcze oczywiście nie kolaps w lotnictwa cywilnego w Moskwie, a to jest po prostu serce cywilnego lotnictwa całej Rosji, ale no powodują potężne problemy w tym wszystkim. Przypominam też Państwu, że już jedni z linii lotniczych z Turkmenistanu po prostu odmówili się lotów do Moskwy i już do Moskwy nie latają. Myślę, że jeżeli sytuacja będzie będzie taka, jaka jest teraz, to wkrótce my też zobaczymy, że i inne linii lotnicze z innych krajów, nieeuropejskich, oczywiście europejskie kraje tam nie latają, ale z innych azjatyckich krajów być może też zaprzestają z lotnictwem, tam z lotami do Moskwy. To jest bardzo ważne. No i w ogóle te wybuchy, te eksplozje, które no, prawie codziennie już są w Moskwie, no to znów potężny cios psychologiczny całemu reżimowi Putina. To jest bardzo, bardzo podkreślam ważne. Co do sytuacji na froncie, to my mamy chociaż nieduże, ale sukcesy w obwodzie lugańskim, gdzie miejscowość Nowojehoriwka, która była okupowana jeszcze kilka tygodni temu, już jest całkowicie odbita. Tam my mamy sukcesy i sukcesy też my mamy na południu, tam na kierunku berdiańskim i mariupolskim. Podchodzimy do kolejnej miejscowości jeszcze okupowanej, która nazywa się Urożajne i obchodzimy ją z północy. Mam nadzieję, że to Urożajne też wkrótce zostanie wyzwolone. Oprócz tego też ukraińskie wojska zbliżyły się do głównej linii obrony na kierunku tokmakskim i melitopolskim, czyli już podobno atakują główną linię tych linii okopów, wzmocnień rosyjskich na tym kierunku. Oprócz tego też była informacja o tym, że wczoraj została zniszczona baza zaopatrzenia okupantów rosyjskich w Nowej Kachowce na lewym brzegu Dniepru. I przedwczoraj też była informacja o tym, że ukraińskie grupy dywersantów wylądowali na lewym brzegu, niedaleko od miejscowości Kazaci Lahery, i być może też tam prowadzą walki z okupantami. Także ciekawa jest sytuacja na lewym brzegu Chersonszczyzny i w ogóle ten kierunek wydaje mi się być bardzo perspektywnym z względu na no, wielką ofensywę ukraińską, ponieważ wróg zabrał stąd dużo sił i przerzucił to wszystko do obwodu zaporowskiego, na południe obwodu donieckiego. I oprócz tego tam nie ma takich potężnych linii obrony, linii zamienowanego terenu, jak to jest tam, gdzie teraz trwają ataki Ukrainy w Zaporowskim i Donieckim obwodach.
Czyli jak słyszymy, naprawdę bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja, dzieje się bardzo dużo. Tu ważnym elementem, jak wspomniałeś na początku, na pewno są no, te kolejne ataki, wysyłanie ukraińskich dronów w kierunku stolicy Rosji. To bardzo ważny ten aspekt psychologiczny. O tym też mówiłeś wczoraj, bo to już trzeci tego rodzaju atak w przeciągu kilku dni. To ja jeszcze dodam tylko na zakończenie o tym specjalnym oświadczeniu Szojgu w sprawie Polski. To już nie pierwszy raz, kiedy rosyjskie władze też próbują straszyć władze w Warszawie. I właśnie wczoraj szef MON wydał specjalne oświadczenie, w którym mówił o Polsce. Minister obrony Szojgu przekonywał w nim, że Polska planuje utworzenie wspólnej polsko-ukraińskiej jednostki. Ja zacytuję, istnieją plany stworzenia stałej tak zwanej formacji polsko-ukraińskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zachodniej Ukrainy, ale jak podkreśla Szojgu, w rzeczywistości w celu późniejszej okupacji tego terytorium. Takie słowa padły w tym specjalnym oświadczeniu. Szojgu starał się też przekonywać, że Polska jest takim głównym narzędziem antyrosyjskiej polityki amerykańskiej. Mówił o tym, że jak twierdzą Polacy, planujemy stworzyć najpotężniejszą armię na kontynencie. Mówił o zakupach dla polskiego wojska. No i przypomnijmy jeszcze o tym, że faktycznie 1 sierpnia polskie Ministerstwo Obrony ogłosiło decyzję o wysłaniu większej liczby żołnierzy na granicę z Białorusią po tym, jak białoruskie śmigłowce naruszyły granice powietrzne naszego kraju. No też cały czas mamy takie niepokojące informacje z tej granicy polsko-białoruskiej, no ale jak zapewniają polskie władze, ta granica jest absolutnie bardzo dobrze i szczelnie zabezpieczona. To jeszcze tak jako dodatkowa informacja. Bardzo serdecznie dziękuję, Dmytro Antoniuk. A powiedz jeszcze proszę, bo nowy format ma pojawić się w Radio Wnet i słyszałam, że już dzisiaj premiera o godzinie 10.
Dokładnie tak i za godzinę spotykamy się z Pawłem Bobołowiczem, który też jest w swoim rodzinnym Lublinie, w ogóle przepiękne miasto i tak zapowiemy premierę podcastów związanych, nagranych przeze mnie i Wojciecha Jankowskiego i to są podcasty związani z naszymi wspólnymi zabytkami historii i architektury.
Więc zachęcam, aby zostać też po poranku wnet i absolutnie słuchać tego programu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dmytro Antoniuk i jak zawsze raport z frontu. A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:26. Poranek wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy o Ameryce Łacińskiej, Ameryce Południowej. Bardzo ważne spotkanie przywódców krajów Amazonii. Jest spotkanie dotyczące wycinki, eksploatacji lasów, ale opowiemy także o surowcach Ameryki Łacińskiej i o sytuacji w Ekwadorze. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami. Zaczęliśmy od ZAS, no to teraz Imany. Gramy dzisiaj w podobnym klimacie. Teraz przed nami Iman.
i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Po reklamie.
I poranek w Radiu Wnet trwa. Na naszym zegarze godzina 7:30, a my za momencik udamy się w podróż po Ameryce Łacińskiej. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
I teraz ten latynowski głos w poranku w net. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresport Tres, Republika Latina. Muy buenas, teraz jeszcze muy nie tardes, días. Tylko muy buenas, buenas días. Días.
Buenas días, bo to Zbyszku. Rano.
Dokładnie tak, bo to rano. Dużo ciekawych i ważnych tematów przed nami, więc od razu rozpoczynamy. Zaczniemy od surowców, które znajdują się właśnie na terenie Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Ostatnio pojawiła się informacja, że lit, który przecież jest kluczowym materiałem do produkcji baterii i akumulatorów samochodowych elektrycznych, jest taki plan, że Ameryka Południowa chce postawić na własne właśnie przetwórstwo. Ten rynek jest zdominowany właśnie przez kraje Ameryki Południowej, ale na ten moment wyglądało tak, że powiedzmy, że relatywnie mało Ameryka mogła na tym zarobić. Jeżeli udałoby jej się postawić na to własne przetwórstwo, mogłaby zarobić dużo więcej. No ale właśnie, pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te surowce Ameryki Łacińskiej? Czy to jest przyszłość, czy może jednak duże zagrożenie dla regionu?
No to jest i to na pewno. Ja może ustosunkuję się do twojego pierwszego pytania. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o surowce, Ameryka Łacińska de facto, jej gospodarka wydobywania i później eksportu surowców, no to była, można powiedzieć, taką polityką kolonialną czy neokolonialną. Czyli po prostu w Ameryce Łacińskiej wydobywano te surowce, wydobywa się je zresztą. Nadal mamy i surowce związane z przemysłem petrochemicznym, czyli ropę naftową. Mamy surowce metalowe, takie jak chociażby wspomniany przez ciebie lit, który jest jednym z kluczowych surowców, jeżeli chodzi o budowę tych ogniw paliwowych w pojazdach elektrycznych. Ale mamy też takie surowce chociażby jak miedź. Nie zapominajmy o tym, że południowa część Ameryki Południowej, ta południowo-zachodnia, czyli Peru, Chile, to są kraje, w których mamy jedne z największych złóż miedzi na świecie. Złoża, które zresztą, o czym też trzeba wspomnieć, one już się kończą. To wydobywanie miedzi staje się coraz mniej opłacalne, natomiast nadal jest opłacalne, ponieważ popyt na miedź jest bardzo wysoki. I przechodząc do twojego drugiego pytania, czy jest to szansa, czy jest to zagrożenie? No oczywiście jest to szansa na to, że gospodarki państw Ameryki Łacińskiej, które jednak, no nie ukrywajmy, bardzo uzależnione są od eksportu surowców, one mają szansę na wzrost. Natomiast z drugiej strony to też jest zagrożenie. Po pierwsze, pytanie jest takie, czy nadal będzie prowadzona gospodarka wydobywania i eksportu, która trwa po dzień dzisiejszy, czyli właśnie ta gospodarka, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, powiedzmy neokolonialna, z której zyski czerpią głównie firmy wydobywcze, które, no nie ukrywajmy, w większości nie znajdują się w rękach państw Ameryki Łacińskiej, ale raczej w rękach, powiedzmy, północnoamerykańskich, europejskich, ale i od całkiem niedawna również i chińskich, zwłaszcza w przypadku litu. Czy też, tak jak wspominasz tutaj, czy przetwórstwo tychże surowców będzie miało miejsce również na terenie Ameryki Łacińskiej, bo takie inicjatywy też są. z takimi inicjatywami wyszły rządy Argentyny, Brazylii czy Chile, gdzie mówi się o tym, żeby postawić fabryki, które będą mogły dalej przerabiać lit, no i między innymi produkować paliwa do pojazdów, przepraszam, na te ogniwa do pojazdów elektrycznych. Problem jest jednak taki, że no po pierwsze musiałby być również i zbyt na te ogniwa, przede wszystkim na terenie Ameryki Łacińskiej, no bo jednak nie ukrywajmy, takie fabryki znajdują się w Chinach, takie fabryki znajdują się w Stanach Zjednoczonych, takie fabryki znajdują się w Europie, przede wszystkim Europie Zachodniej. I no tutaj kraje Ameryki Łacińskiej byłyby z pewnością konkurencją, natomiast no pytanie jest takie, czy taka produkcja byłaby opłacalna. No i kolejne zagrożenie, proszę Państwa, no to jest jednak ta ochrona środowiska i to niszczenie środowiska. Wspominałem Państwu wielokrotnie, że produkcja pojazdów elektrycznych nie jest tak czysta, jakby tego chcieli politycy, no zwłaszcza powiedzmy politycy, którzy intensywnie promują pojazdy elektryczne. Te produkcja tych zwłaszcza wydobywanie surowców jest jednak dużym zagrożeniem dla okolicy, gdzie okolicy kopalni litu, gdzie po prostu przede wszystkim mówi się tutaj o olbrzymim zużyciu wody, zużyciu energii elektrycznej. I o ile energia elektryczna mogłaby być dostarczana w sposób, czy produkowana w sposób ekologiczny, a to ma miejsce w Ameryce Łacińskiej, chociażby w Brazylii czy Chile, chociaż jeszcze nie na taką skalę, jak pewno byśmy sobie życzyli, no o tyle jednak zapotrzebowanie wody jest olbrzymim zagrożeniem, dlatego że po prostu wody nie ma na całym świecie.
Zbyszku, to skoro przeszliśmy wpłynnie tak naprawdę do tematów środowiskowych, no to nie sposób nie skomentować tego wielkiego szczytu. Po raz pierwszy od 14 lat liderzy państw Amazonii spotkali się właśnie, no by porozumieć się w sprawie ochrony jednego z takich chyba najcenniejszych ekosystemów. Proszę powiedz, jakie są konkluzje, bo wiemy, że Lula da Silva miał ogromne no takie nadzieje związane z tym szczytem, czy możemy uznać go za sukces, czy doszło do jakiegoś przełomu?
Za sukces nie. Znaczy na pewno za sukces możemy uznać to spotkanie, tak jak wspomniałaś, bo rzeczywiście spotkali się przywódcy krajów, na terenie których Amazonia leży, czyli właśnie wspomniane przez ciebie Brazylii, ale również Kolumbii, Boliwii, Peru, Gujany, Wenezueli, Ekwadoru i Surinamu. Natomiast myślę, że po pierwsze tak, do konkluzji de facto nie doszło. To znaczy oczywiście najważniejszą konkluzją jest deklaracja, że Amazonię po prostu trzeba chronić jako no, wspólne dziedzictwo nie tylko poszczególnych krajów, nie tylko Ameryki Łacińskiej, ale również czy południowej, powiedzmy w tym przypadku, ale również i całego świata. Natomiast tak jak no, pojawiły się też głosy krytyki, które mówią po prostu tak, że tutaj zacytuję pana Marcio Astiniego, sekretarza wykonawczego brazylijskiej koalicji środowiskowej Obserwatorio do Clima, który powiedział tak, że jest to owszem pierwszy krok, ale nie przynosi konkretnych decyzji. Jest to po prostu głównie lista obietnic. Na pewno trzeba byłoby tutaj mamy tutaj kilka takich problemów związanych z wylesianiem Amazonii. Przede wszystkim jest to ten przemysł, o którym też wspominaliśmy przed chwilą. Jest to chociażby wydobywanie paliw kopalnych, oczywiście głównie ropy naftowej. No i tutaj mamy deklarację chociażby Gustavo Petro, obecnego prezydenta Kolumbii, który zresztą już w czasie swojej kampanii wyborczej deklarował odejście od wydobywania i eksportu ropy naftowej. Gustavo Petro nadal wzywa rządy do wyeliminowania paliw kopalnych. Zresztą też powiedział tak, że generalnie, czy nie jest to sprzecznością wzywanie do ochrony środowiska, a z drugiej strony stawianie na dalsze wydobywanie, prawda, że na coś trzeba się tutaj zdeklarować. I myślę, że bardziej jest to kwestia tego, jak poszczególne rządy będą podchodziły do tego problemu wydobywania ropy naftowej na terenie ze złóż, na terenie Amazonii, niż ogólnej deklaracji, no bo trudno się tutaj byłoby oczekiwać, powiedzmy, faktu na przykład, że nie wiem, rząd Brazylii zabroni rządowi Ekwadoru wydobywania ropy naftowej. Natomiast oczywiście poszczególne rządy powinny prowadzić, i to też jest jedna z konkluzji, powinny prowadzić politykę, która będzie wstrzymywała to wydobycie. Taką politykę zaczyna wprowadzać rząd Luli, z taką polityką cały czas, od wielu lat, jeszcze od czasów reżimu Rafaela Correa w Ekwadorze, noszą się poszczególne rządy tego kraju. Zresztą warto wspomnieć, że jeszcze w sierpniu ma zostać przeprowadzone referendum właśnie w Ekwadorze, w którym mieszkańcy tego kraju zdecydują, czy zawiesić wydobycie ropy naftowej w takim bloku ITT, który leży na terenie rezerwatu Yasuni, z którego wydobywa się przeszło 50 tysięcy baryłek dziennie, a jest to teren, proszę Państwa, który jest nie tylko wrażliwy ekologicznie, ale również i społecznie, bowiem w większości jest on zamieszkiwany przez ludność rdzenną. I tutaj też pojawiła się kolejna taka konkluzja, że również ochrona lasów deszczowych to jest również ochrona ludności rdzennej i przede wszystkim jej życia i jej kultury, jej dobrobytu, jej dobrostanu, może powiedzmy tak. Więc tutaj, tak jak mówimy, tych konkluzji nie ma. Oczywiście zagrożeń związanych z wylesianiem jest dużo więcej, chociażby polityka hodowli bydła na przykład, prawda, która jest, z której korzysta de facto niewiele osób, ci posiadacze olbrzymich terenów, na których setki tysięcy bydła jest wypasanych i później tę wołowinkę południowoamerykańską jemy my.
I tutaj Zbyszku, na razie musimy tutaj na razie postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten temat, bo jeszcze jedna bardzo ważna i też trudna informacja, o którą chciałam zapytać, a zostały nam naprawdę ostatnie dwie minutki.
Tak.
Kandydat na prezydenta został zastrzelony na Wiecu. Dramatyczne informacje, które dopłyły obiegły świat z Ekwadoru. To polityk, który walczył z korupcją. Powiedz proszę, jakie jest tło tych wydarzeń, tej zbrodni?
To trudno powiedzieć, natomiast rzeczywiście w dniu wczorajszym, wczoraj po południu miejscowego czasu, bo ja te informacje znalazłem wczoraj wieczorem, Fernando Villavicencio został po prostu zastrzelony na Wiecu w Quito, w stolicy kraju, w centrum miasta de facto, można tak powiedzieć. Po prostu został zaatakowany prawdopodobnie przez wynajętych zabójców, którzy po prostu oddali w jego stronę kilka strzałów. Weźmy pod uwagę, że Fernando Villavicencio był jednym z takich najbardziej prawych, praworządnych, nazwijmy to, polityków. To była osoba, która wiele lat walczyła z korupcją, przede wszystkim jako dziennikarz, jako działacz społeczny, no i który też chciał poświęcić się tej działalności właśnie jako możliwy przyszły prezydent. Weźmy pod uwagę, że tutaj chociażby Villavicencio badał sprawy korupcyjne, które miały miejsce za kadencji wspomnianego przeze mnie Rafaela Correa, ale również i w zasadzie można powiedzieć po dzień dzisiejszy. Oczywiście politycy powiedzieli, potępili ten atak. Politycy od prawa do lewa, również nawet i kandydat, chociażby kandydatka koreistów też potępiła, powiedziała, że jest oburzona zabójstwem Villavicencio. Natomiast, proszę Państwa, to niestety pokazuje, jak bardzo brutalna jest polityka w Ameryce Łacińskiej. Kto zostanie wybrany nowym prezydentem Ekwadoru, dowiemy się już prawdopodobnie w tym miesiącu. Natomiast jest to na pewno czarna plama w ogóle w historii, całego kraju, a myślę i całej Ameryki Łacińskiej.
Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina i Tres por Tres, dzisiaj przybliżył nam informacje ze świata Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja dziękuję, zapraszam na 19 na Tres por Tres.
I my oczywiście też do tego zaproszenia się dołączamy, a ja spoglądam na zegarek. 7:44, za kilka chwil porozmawiamy z prezesem Polskiej Partii Piratów. Z kim planują pójść do wyborów? Zapytamy o możliwe sojusze, zapytamy o to, ile chcą procent, ile planują uzyskać głosów i czym chcą przekonać do siebie Polaków, a także z czym mogą konkurować z Konfederacją. Te wszystkie pytania zadamy prezesowi Polskiej Partii Piratów, doktorowi Januszowi Wdzięczakowi, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki, a teraz zagramy po polsku. Edyta Bartosiewicz i Miłość jak ogień. Siódma 48 na naszym zegarze, poranek wnet trwa, to już teraz zapowiadana rozmowa. Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, także prezes Polskiej Partii Piratów. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze słonecznej Łodzi.
My także pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Wnet, którzy słuchają nas teraz z Łodzi, a już przechodzimy do naszego tematu. Piraci przystępują do jesiennych wyborów i chociaż na pewno od naszej ostatniej rozmowy zyskaliście już sympatię w części wyborców, coraz więcej osób o was słyszy, to jednak na sam początek powiedzmy, kim są piraci, kim jest, co to w ogóle takiego jest jak Partia Piratów?
Panie redaktor, Partia Piratów to jest część dużego europejskiego ruchu. Wszyscy pamiętamy protesty ACTA i podobne, że tak powiem, inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony naszej wolności, także wolności w sieci. Z tego powstały w dużym takim uproszczeniu liczne ruchy, także polityczne, Partie Piratów. I o ile w Polsce ten nasz ruch rzeczywiście jest dopiero tutaj na etapie sobie, że tak powiem, wywalczania pozycji politycznej, to w Czechach, naszym południowych sąsiadów, Partia Piratów jest dość ważnym graczem politycznym, ma kilku ministrów w rządzie koalicyjnym, obecnie licznych europosłów. Podobnie jest w Niemczech, gdzie Partia Piratów od wielu lat istnieje, w Szwecji czy na przykład na Islandii. My jako piraci polscy należymy do Europejskiej Partii Piratów, mamy własną reprezentację w Parlamencie Europejskim, własną frakcję, więc jesteśmy takim dość dużym europejskim ruchem, w Polsce dopiero rozwijającym się, który stawia wolność, demokrację, bezpośrednią i rozwój gospodarki cyfrowej za fundament przyszłości każdego z nas, więc warto, żebyśmy o to w polityce walczyli.
I czy polscy piraci będą samotnie żeglowali ku tym jesiennym wyborom, czy może planujecie jakieś koalicje, czy planujecie zawierać jakieś sojusze?
No to jest, pani redaktor, bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, że nas jedyny tutaj problem, który się spotkaliśmy, jest właśnie coś, co się łączy z naszym postulatem, bo otóż nie wiem, czy pani redaktor wie, że teraz pani założyć na przykład konto w banku używając podpisu elektronicznego, a na przykład w kwestii rejestracji list wyborczych i zbierania podpisów, to komisje wyborcze patrzą się dość krytycznie na tego rodzaju podpisy elektroniczne, mimo że mieliśmy afery z fałszowaniem podpisów wyborczych, a jeszcze nie mieliśmy afer z fałszowaniem podpisów elektronicznych zbyt wielu, ale upraszczając nie, pani redaktor, jak najbardziej idziemy do tych wyborów, jesteśmy w trakcie do zbierania dokumentacji do zgłoszenia Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego. To myślę stanie się jeszcze w tym tygodniu albo na początku przyszłego, więc na pewno do PKW takie zawiadomienie o utworzeniu komitetu wpłynie. Na pewno będziemy wystawiali własnych kandydatów do Senatu. Ta izba jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ to są jednomandatowe okręgi wyborcze, więc bardziej się, że tak powiem, to odwołuje do naszej wolnościowej demokratycznej filozofii, a nie będę tutaj mógł jeszcze wszystkiego dzisiaj zdradzić, bo te negocjacje jeszcze trwają, ale jesteśmy w trakcie negocjacji z dość dwoma dużymi ruchami, które na pewno zarejestrują listę ogólnopolskie i tutaj być może do Sejmu też kandydaci piratów pojawią się w całej Polsce.
Ruch piratów, który istnieje zresztą w całej Europie, jak wspomniał pan na początku rozmowy, można powiedzieć, że od wielu lat już w Europie skupia młode pokolenia. Czy to jest też elektorat, który wy planujecie do siebie przekonać? No i tutaj od razu pytanie, bo to kojarzy się z elektoratem w dużej mierze Konfederacji. Jednak młodzi ludzie w Polsce na Konfederację głosują. Czy jesteście konkurencją?
No, my, powiem szczerze, akurat z Konfederacją nie rozmawialiśmy o współpracy nigdy i raczej nie będziemy rozmawiali, bo ich postulaty uważamy za populistyczne i skrajnie, no szczególnie niektóre, jednego skrzydła Konfederacji, skrajnie nieodpowiedzialne, ale rzeczywiście widzimy polaryzację, tak jak pani mnie przedstawiała, również jestem badaczem właśnie z zakresu nauk społecznych i tam widzimy bardzo duży rozdźwięk w młodym społeczeństwie i nie ma się co dziwić, pani redaktor, tak, że to młode społeczeństwo poszukuje dla siebie takiej opcji właśnie realizacji postulatów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i troszeczkę odejścia od tego aktualnego sporu PiS kontra zjednoczona opozycja, tak? Bo my rozumiemy, że można mieć poglądy konserwatywne, można mieć lewicowe, ale warto też poza tym spór wyjść i powtórzyć. Dlatego też ten Senat jest dla nas będzie taki ważny, no bo tutaj widzimy, pani redaktor, najmniejszą alternatywę. Jak pani słuchacze pójdziemy sobie do wyborów niedługo, to będziemy mieli tam, wszystko wskazuje, kandydata tak zwanego paktu senackiego, gdzie będą zarówno osoby o poglądach lewicowych, jak i mocno konserwatywnych. Trudno tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik poza chęcią wygrania tych wyborów, a z drugiej strony będzie kandydat Zjednoczonej Prawicy czy PiS-u. I my właśnie chcemy dać tysiącom, być może milionom młodych Polaków alternatywę, tak, możliwość zagłosowania na kandydata z partii piratów, a być może także kandydatów popieranych przez piratów, ponieważ wiemy, że bardzo wielu ciekawych nowych samorządowców, bardzo wielu działaczy społecznych będzie kandydować z niezależnych komitetów do Senatu i my też jako Partia Piratów rozmawiamy tutaj, nie mogę też za dużo powiedzieć, bo jeszcze nie ma oficjalnych ustaleń, ale o poparciu ich właśnie, żeby dać tym młodym ludziom albo młodym duchem, przedsiębiorcom, wykładowcom akademickim, przedstawicielom wolnych zawodów możliwość znalezienia swojego kandydata.
To proszę powiedzieć, celujecie w mniej więcej w ile procent głosów, jaki wynik byłby dla was satysfakcjonujący?
No, jeżeli dopniemy sprawy związane tutaj z komitetem ogólnopolskim, no to celem zawsze jest powyżej 5%, a do Senatu zależy nam, żeby nasi właśnie kandydaci, że tak powiem, weszli tutaj mocno do gry. Biorąc pod uwagę, pani redaktor, niezwykłe rozproszenie obecnie sceny politycznej, no bo widzimy, że tylko Zjednoczona Prawica tak naprawdę wie, jakie przyjdzie formule. Trzecia Droga powiedziała, że zawiąże koalicję, nie wiadomo co z tego będzie, bo już przecież na państwa antenie, tak, lidera Growni zapowiedział, że na jego tutaj rozeznanie ta koalicja się prawdopodobnie rozpadnie. Nie do końca też widzimy, jakie ma plany Lewica. Ogłoszenie wyborów miało być, że tak powiem, już tutaj momentem, kiedy wszystkie te partie się dogadają i ruszą do wyboru. Widzimy, że to negocjacje o miejsce jeszcze i kto z kim pójdzie trwają, więc no my też jeszcze nie możemy tutaj jasno powiedzieć, tak, jak to się wszystko rozegra. Możemy tylko powiedzieć, że no, dość dużym sukcesem byłoby dla nas, gdyby parlamentarzyści z Partii Piratów pojawili się w polskim parlamencie i będziemy o to walczyć. Ponadto już widzimy, że troszeczkę dyskurs się zmienia dzięki naszej aktywności w stronę właśnie, można powiedzieć, takich pewnych zapowiedzi dotyczących gospodarki cyfrowych i możliwości także głosowania online, także pewnych aspektów demokracji bezpośrednich, więc uważamy, że to już jest duży sukces.
No to jeszcze teraz, panie doktorze, trochę tak już na zakończenie rozmowy, kilka najważniejszych postulatów, w jaki sposób przekonujecie, w jaki sposób będziecie chcieli przekonać Polaków, aby oddali głos na Polską Partię Piratów.
Oczywiście, panie redaktor. Przede wszystkim to kwestia demokracji bezpośredniej, czy nawet demokracji płynnej. My jako piraci jesteśmy olbrzymimi zwolennikami liquid demokracji, demokracji płynnej, która dzięki rozwiązaniom internetowym pozwalałaby głosować obywatelom na poziomie samorządowym, czy nawet ogólnopolskim nad bieżącymi rozwiązaniami, tak? W momencie, kiedy wszyscy mamy aplikacje internetowe, moglibyśmy decyzję o tym, czy droga w naszym mieście, w naszej gminie ma powstać, czy nie, czy w jakimś na poziomie ustawy ogólnopolski, tak, na przykład do tej kwestii imigrantów proponowaliśmy, żeby rozwiązać za pomocą głosowania bezpośredniego, więc tutaj jesteśmy zwolennikami demokracji płynnej, czy nawet demokracji bezpośredniej. Kolejny aspekt to jest gospodarka cyfrowa, która jest dla nas niezwykle ważna. Jeżeli Polska i Unia Europejska ma gonić Stany Zjednoczone i Chiny, no to musimy stawiać na rozwój nowoczesnej gospodarki. A trzeci taki postulat to jest właśnie rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. To jest w ogóle stały element Europejskiej Partii Piratów i nasz. Widzimy, że niestety duże korporacje starają się coraz bardziej kontrolować swoich użytkowników. Często też pobierają danych bez ich zgody, co jest zaczątkiem wielu właśnie afer śledzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych lub Komisję Europejską, więc wolność i prywatność w sieci. To są te nasze trzy postulaty.
Pan też rozpoczął staranie o powstanie w Łodzi dużej elektrowni słonecznej. Czy już coś więcej możemy na ten temat powiedzieć?
Tak, to jest właśnie jeden z przykładów, ponieważ jako piraci dość mocno współpracujemy z ruchami miejskimi. My nie mamy złudzeń, że Partia Piratów nie będzie partią masową, taką jak na przykład PSL, tak? Ale mamy bardzo dobrą współpracę ze środowiskami akademickimi, z ruchami miejskimi i efektem tego jest właśnie zapowiedź powstania w Łodzi dużej elektrowni fotowoltaicznej. Znaczy, no, władze Łodzi jak na razie milczą na te nasze aktywności, ale my, że tak powiem, uznajemy, że Łódź i każde z państwa miasto nie jest tylko jakiś tam prezydent i grupa polityków, ale społeczeństwo i przedsiębiorcy. Chcemy utworzenia takiej elektrowni, która zapełni właśnie mieszkańcom Łodzi i być może dużej części regionu łódzkiego dostęp do tańszej energii. Mamy to wszystko rozpisane, zarówno właśnie panele fotowoltaiczne, ta główna elektrownia, jak i instalacje do przetwarzania energii, do magazynowania. To będzie się łączyło z tak zwanym klastrem energetycznym i mamy to takie wstępne obliczenia, że może to nawet spowodować do 10% obniżenie cen za energię elektryczną dla łódzkich rodzin, łódzkich przedsiębiorstw. Docelowo chcielibyśmy miks energetyczny również Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania uatrakcyjnić o tego typu instalacje, oczywiście połączone z instalacjami przydomowymi i niektórymi bardziej tradycyjnymi źródłami energii.
powiedział dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, prezes Polskiej Partii Piratów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
I my także pozdrawiamy, a ja spoglądam na zegarek, to już za kilka chwil punktualnie godzina 8:00 i to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich rozmowa ze Stanisławem Tyszką.
Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Drony nad Rosją, relacja Dmytra Antoniuka. Roman Giertych odmówił startu z paktu senackiego oraz zabójstwo na wiecu wyborczym w Ekwadorze. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Moskwę kolejny raz zaatakowały drony. Eksplozje i pożary zanotowano w rejonach dwóch lotnisk, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wczoraj lotniska Wnukowo i Domodziedowo, a to są chyba oprócz jeszcze Szeremieciewo, to są lotniska największe w Moskwie, jedni z największych w Rosji. Bardzo ważne lotniska cywilne. Na jakiś czas nie działały te lotniska. Widać, że te uderzenia powodują jeszcze oczywiście nie kolaps, ale no powodują potężne problemy.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły dzisiaj nad ranem dwa drony wojskowe zmierzające w kierunku stolicy Rosji, podała agencja Reutera. Według Sobianina drony zostały zestrzelone około godziny 4 rano czasu moskiewskiego, jeden w pobliżu miasta Kaługa, a drugi nad centralną obwodnicą otaczającą rosyjską stolicę. Odmówiłem startu z paktu senackiego w sytuacji, w której Lewica zapowiedziała, że i tak mi wystawi kontrkandydata, oświadczył wczoraj na Twitterze mecenas Roman Giertych. Nie przeszkadzają im ludzie, którzy jeszcze niedawno byli w PiS, przeszkadzam im ja. Dodał, że w takiej sytuacji jego odmowa startu z Olsztyna jest oczywista, gdyż nie dość, iż musiałby zmierzyć się z popieraną przez PiS senator niezależną, co jest trudniejsze niż z samym PiS, to miałby jeszcze na plecach lewicowego kandydata, który by rozbijał głosy. Negocjacje w sprawie paktu senackiego trwają od kilku tygodni i według nieoficjalnych informacji PAP są niemal na ukończeniu. Zapadły decyzje co do kandydatów w ponad 90 na 100 senackich okręgów. Oficjalnie nie wiadomo było, jaka decyzja zapadnie w kwestii Romana Giertycha. Posiedzenia przygotowawcze w sprawie Sławomira Nowaka odbędą się 8 i 18 września, podaje portal IPL. Podczas nich zostanie ustalony przebieg całego procesu, pierwsze terminy rozpraw oraz kolejność przesłuchiwania świadków. Jutro sąd rozpatrywać będzie wniosek obrońcy oskarżonego o uchylenie mu poręczenia majątkowego oraz środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Portal pisze, że według prokuratury Sławomir Nowak jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy, UKRAW Todoru, miał żądać i przyjmować łapówki oraz ich obietnice o łącznej wartości ponad 6 milionów złotych, a w zamian wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie. Były minister jest również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o blisko 8 milionów złotych. Oskarżenie dotyczy też okresu, kiedy pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej. Sąd apelacyjny amerykańskiego stanu Dystrykt Columbia podtrzymał wcześniejszy wyrok amerykańskiego sądu o nałożeniu grzywny w wysokości 350 tysięcy dolarów na portal społecznościowy Twitter, obecnie używający nazwy X. Zarządcy portalu nie zastosowali się do nakazu przeszukania konta w mediach społecznościowych byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Przedstawiciele Twittera twierdzili, że byłoby to naruszeniem pierwszej poprawki do Konstytucji USA, mówiącej m.in., że nie można ograniczać wolności słowa ani zgromadzeń. Kara została nałożona, bo Twitter poinformował o nakazie właściciela konta, na co nie chcieli zgodzić się śledczy, którzy uważali, że będzie to miało wpływ na dochodzenie. Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyników wyborów i utrzymania się przy władzy po przegranych wyborach w 2020 roku. Podczas wstępnego posiedzenia sądu w Waszyngtonie, które odbyło się w zeszłym tygodniu, były prezydent nie przyznał się do winy. Kandydat na prezydenta Ekwadoru Fernando Villavicencio został zastrzelony w powiecu wyborczym w stolicy kraju Quito. Śmierć polityka potwierdził prezydent Guillermo Lasso na portalu X, czyli dawnym Twitterze. Fernando Villavicencio, 59-letni centrowy polityk, był jednym z 8 kandydatów na prezydenta Ekwadoru w zaplanowanych na 20 sierpnia wyborach. W ostatnich sondażach cieszył się blisko 8-procentowym poparciem. Sprawę komentował w poranku Wnet gospodarz Republika Latina Zbyszek Dąbrowski.
Po prostu został zaatakowany prawdopodobnie przez wynajętych zabójców, którzy po prostu oddali w jego stronę kilka strzałów. Weźmy pod uwagę, że Fernando Villavicencio był jednym z takich najbardziej prawych, praworządnych, nazwijmy to, polityków. To była osoba, która wiele lat walczyła z korupcją, przede wszystkim jako dziennikarz, jako działacz społeczny, no i który też chciał poświęcić się tej działalności właśnie jako możliwy przyszły prezydent.
Mówił redaktor Zbyszek Dąbrowski. Podejrzany o zabójstwo kandydata zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny, po której został schwytany, poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego na platformie X.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, na północy i wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. Po południu na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach pojawią się burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 22 stopni, chłodniej na Pomorzu i Podhalu 17-18 oraz na wybrzeżu około 16 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. No jednak nie taki dobry dla wszystkich kibiców Pogoni i w ogóle polskiej klubowej piłki. To, co zdarzyło się w Gandawie, można powiedzieć, że było klęską, koszmarem, jakimś strasznym wydarzeniem, bowiem Pogoń została rozgromiona przez Chęt 5-0. Niestety w rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Kuipers strzelił 2 bramki, Gift Orban 3. Zaczął dzieło zniszczenia w 13 minucie, a skończył w 64. To ogromny koszmar, tak? Trener, jednym zdaniem, trener Pogoni Jens Gustafsson podsumował to, co wydarzyło się w Belgii. Pogoń została po prostu rozgromiona. Pod każdym względem piłkarskiego wtajemniczenia była gorsza, słabsza, popełniała koszmarne błędy w obronie. Bartosz Klebaniuk, bramkarz Pogoni, również ma na swoim koncie, na swoim sumieniu, można powiedzieć, przynajmniej 3 gole. No i, ale nie ma się co po prostu rzeczywiście wyżywać na młodym bramkarzu, bo pewnie dostosował się do tego, jak grała cała drużyna. A ta nie grała, ta, można powiedzieć, stała, a w piłkę grał Hengt i rozgromił Pogoń 5-0. Dzisiaj pewnie już będzie lepiej w przypadku dwóch kolejnych drużyn, które zagrają w kwalifikacjach, a więc Legia Austria Wiedeń, Lech Poznań, Spartak Trnawa. Tymczasem wczoraj rozegrano hit w naszej żużlowej Ekstralidze. To jeszcze było w ramach rundy zasadniczej w tabeli bez zmian, ale Sparta przegrała u siebie z Motorem 41-49, ponosząc pierwszą porażkę u siebie. Łaguta dla pokonanych 12 punktów, Biuli i Pawlicki po 7, Janowski 6. Natomiast dla zwycięzców Motor Lublin Bartosz Zmarzlik 10 punktów, Hampel Kubera Lindgren po 9. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonała Karolinę Pliszkową. Pierwszy set w tiebreaku 8-6, a w drugim 6-2. I teraz w kolejnej rundzie zagra z Karoliną Muchową, a więc tę samą, którą zagrała w finale Roland Garros. A przypomnijmy, że nie doszło do takiego meczu na BNP Paribas Warsaw Open ostatnio w Warszawie, gdyż Muchowa bardzo wcześnie odpadła, a to miał być potencjalny finał. Iga Świątek po prostu zmierzyła się z Niemką i wygrała bez problemu, ale teraz będzie miała okazję rzeczywiście zagrać z Karoliną Muchową. Natomiast Hubert Hurkacz pokonał Chorwata Kecmanowicza 2-1, trzeci set bez straty Gema i teraz w trzeciej rundzie zagra, uwaga, z Carlosem Alcarazem, liderem ATP, zwycięzcą ostatniego Wimbledonu. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. A tak Hubert, jak i Iga przygotowują się oczywiście do US Open. Teraz to wszystko, dziękuję im. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Pociąg do Lata wyruszył i będzie zatrzymywał się na stacjach w dni poprzednie o 8.45, 12.45 oraz 16.00, a w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Słuchacie Radia Wnet, witam Krzysztof Niklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16.45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I tak, drodzy Państwo, przypominam, że rozpoczynamy już drugą godzinę Poranka Wnet. Za kilka chwil wywiad Radia Wnet. Zaraz po nim przeniesiemy się na momencik do studia za Nysą, a na zakończeniu połączymy się z Pociągiem do Lata i tutaj pojawią się oczywiście elementy związane z Ziemią Zachodnią, elementy związane ze Szczecinem, bo dzisiaj także popołudnie Wnet ze Szczecina. To już teraz taka króciutka zapowiedź i być może przedsmak muzyczny, bo przecież ze Szczecinem jak mało kto związane jest, bardzo charyzmatyczna wokalistka, była już wokalistka zespołu Hej, Kasia Nosowska, to teraz przed nami Teksański, a za kilka chwil wywiad Łukasza Jankowskiego.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Łukaszenkowski, witam państwa bardzo serdecznie. Piosenka musi posiadać tekst, a kampania wyborcza swoje komitety wyborcze. Przedstawiciel jednego z komitetów, i to ważny przedstawiciel, bo osoba, która składała wniosek, pełnomocnik wyborczy, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Osoba numer jeden w tej chwili w Konfederacji. Od pana podpisu wszystko zależy, jakie będą listy, kto będzie kandydował, kto nie będzie kandydował. Wszystko
nasi współprzewodniczący to są ludzie, którzy... są numerem jeden, bo mamy Radę Liderów. W naszej całej formacji stawiamy przede wszystkim na drużynę. Jestem częścią tejże drużyny. No i tak, faktycznie, żeśmy złożyli jako pierwsi papiery do tego, aby zarejestrować komitet wyborczy. Inne partie odgrażały się, jak to, że są już gotowe, że są najszybciej. A my po prostu pracujemy. My to po prostu robimy. Jesteśmy już mamy złożone komitety. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej i będzie można ruszać ze zbiórką podpisów i kampanią.
Pierwsi będą pierwsi na mecie, czy ostatni?
No to już nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ, natomiast na pewno ma duży wpływ na także i morale naszych zwolenników. To, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę gotowi. Pokazaliśmy jako pierwsi nasz program wyborczy, pokazaliśmy jako pierwsi, pokazywaliśmy naszych liderów list wyborczych. Tak naprawdę z tego, co wiem, to żadna jeszcze partia z liczących się komitetów wyborczych nie pokazała tak naprawdę pełnej gamy swoich nawet jedynek, już nie mówiąc o kolejnych miejscach na listach wyborczych, więc my jesteśmy tutaj pierwsi. No i pierwsi zarejestrowaliśmy komitet po to, aby po prostu dalej pracować, no bo tak jak mówię, no, machina ruszyła.
A listy są gotowe? Całe? To nie tylko jeden, dwa, trzy, tylko całe listy?
To już prawie w 90%. Prawda jest taka, że to jest jednak mimo wszystko 920 nazwisk plus 100 senackich, czyli 1020 nazwisk. Prawda jest taka, że w niektórych okręgach jeszcze jakieś drobne przetasowania na dalszych miejscach prawdopodobnie są, ponieważ zapraszamy na te listy także lokalnych działaczy, lokalnych samorządowców, ludzi, którzy są właśnie znani z działalności w swoich miejscowościach, w swoich gminach, i tacy ludzie także się znajdą. Tacy, którzy być może ogólnopolsko nie są tak mocno rozpoznawalni, ale na przykład u siebie w powiecie, u siebie w gminie są postaciami, i takie osoby także znajdą się na listach Konfederacji.
Jakieś wielkie transfery jeszcze, bo trochę transferów zrobiliście na ostatniej prostej, pani poseł Siarkowska, wrócił Dobromir Sośnierz, można by... A, no i Przemysław Wipler. Parę głośnych nazwisk się nagle pojawiło na listach.
Prawda jest taka, że to są osoby ze środowiska. To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że środowisko wolnościowe oraz środowisko narodowe jest nieco szersze niż tylko i wyłącznie nasze partie. I prawda jest taka, że na przykład poseł Siarkowska przecież była... My się znamy od ponad 20 lat jeszcze z Młodzieży Wszechpolskiej. To, że swoją karierę polityczną oparła na indywidualnym podejściu, to się tym bardziej cieszę, że wróciła do domu, wróciła do Ruchu Narodowego i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze dużo rzeczy wspólnie do zrobienia w polityce.
Nie odbiera wam tego nurtu antysystemowego, bo wyjdziecie z takim przekazem, no, pan się obrazi, ale tak jest, trochę jak kiedyś Janusz Palikot, jak kiedyś Paweł Kukiz, takiego bardzo mocno antysystemowego.
Sądzę, że akurat poseł Siarkowska akurat jest dosyć znana także z antysystemowych swojego podejścia, szczególnie jeśli chodzi o tematy lockdownowe, inwigilacji, przymusu szczepień, czy też ograniczenia, no to
była
poseł Siarkowska...
Kukiza, potem odszedła od ślubu Kukiz, żeby kiedy wspierała Prawo i Sprawiedliwość w czasie głosowań w sali kolumnowej, kiedy opozycja starała się zerwać się kworum przy okazji ustawy, która odbierała emerytury esbeckie, no poparła wtedy PiS, potem była w suwerennej Polsce, długą drogę przeszła.
Arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Prawda jest taka, że dzięki postawie Anny Marii Siarkowskiej powstrzymano jednak bardzo dużo niebezpiecznych ustaw, między innymi piątkę dla zwierząt, właśnie kwestię inwigilacyjną związaną z tematami szczepień, także że do informacji medycznych mogli mieć dostęp tak naprawdę niemal każdy pracodawca, który mógłby po prostu wyciągać z tego powodu jakiekolwiek konsekwencje zawodowe. No to są rzeczy, które realnie poseł Siarkowska zatrzymała. Oczywiście przez to, że przez prawie 4 lata była w koalicji, była jednak posłem Prawa i Sprawiedliwości, ma też głosowania, z którymi się po prostu nie zgadzamy i tego nic nie wymarzę. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko to zostanie naprawione w przyszłej kadencji Sejmu, ponieważ będziemy w jednej drużynie i mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy do zmienienia w Polsce.
To w takim wypadku pytanie, no te listy wyborcze, jest tak, że one będą zarejestrowane. Kiedy też będziecie pierwsi z tymi listami?
To znaczy, to już jest 41 okręgów wyborczych, w każdym trzeba zebrać co najmniej 5000 podpisów, w 100 okręgach senackich trzeba zebrać po 2000 podpisów. Ja tutaj bardzo zachęcam do tego, aby podpisywać się na listach. Co więcej, może powiem coś naprawdę bardzo niepopularnego. Ja zachęcam do podpisywania się na wszystkich listach wyborczych. Naprawdę, bo demokracja jest od tego, aby po prostu wystartować w tych wyborach. To jest naprawdę bardzo trudny proces.
Nawet
w tym momencie.
Nawet na listach lewicy podpisał pan?
Im więcej konkurencji, tym lepiej. Umówmy się, że akurat prawdopodobnie z lewicą nie konkurujemy, jeśli chodzi o elektorat.
Natomiast takie przepływy. Nieduże, co prawda, ale pojawiają się.
Natomiast nie zmienia to faktu, że nie ma sensu na tym etapie tutaj robić jakąkolwiek tutaj konkurencję, ponieważ niech wystartują te komitety, które rzeczywiście chcą wystartować i sprawdźmy się w boju, sprawdźmy się, kto zyska zaufanie Polaków, kto zyska poparcie na tyle, aby rządzić w Polsce.
Dwie największe partie sondażowo, nie tylko sondażowo, także wobec klubów parlamentarnych, względem klubów parlamentarnych, dzielą Polskę. Wczoraj gościem był Waldemar Buda, minister rozwoju, powiedział, jest podział na Polskę solidarną, Polskę suwerenną, którą PiS reprezentuje, i na Polskę zależną, którą Donald Tusk reprezentuje. A jaką Polskę Konfederacja chce reprezentować?
Ten sztuczny spór, który już trwa od 2005 roku pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, trochę się już ludziom nudzi. Szczególnie młodym Polakom,
patrzę,
którzy na przykład
nie pamiętają... Patrzę po sondażach, to niespecjalnie. Dalej mają ponad 60%.
Nie. No, ale jednak mimo wszystko tendencja jest taka, że kiedy zapytać młode pokolenie ludzi do 39 roku życia, tych, którzy nie mieli praw do głosowania jeszcze, albo mieli dopiero wcześniej skończone 18 lat w 2005 roku, to są ludzie, którzy naprawdę są zmęczeni tym układem. Tutaj akurat Konfederacja zyskuje bardzo duże poparcie, ma wśród mężczyzn do 39 roku życia zajmuje pierwsze miejsce. 30 parę procent poparcia.
Różnie może być, ale sondażowo jest.
Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli zapytać młode pokolenie, to faktycznie jest tak, że to jest po prostu zmęczenie kłótnią dwóch dziadków, którzy po prostu już grają bardzo zgrane piosenki i czas na nowe melodie.
Jaka to będzie nowa melodia? Bo jak na razie melodia jest jedna, wywrócimy stolik. I co potem?
No, wprowadzimy proste, niskie podatki, prowadzimy asertywną politykę wobec Unii Europejskiej. No, na pewno naprawimy cały ten bałagan, który tutaj został wprowadzony jeszcze za czasów covidowych, za czasów rządów PiS-u i Solidarnej Polski, teraz Suwerennej Polski. No i to są rzeczy, które trzeba naprawdę bardzo... No to są ogromne wyzwania, żeby posprzątać cały to popisowe bagno, bo prawda jest taka, że i Platforma Obywatelska w tych sprawach także popierała PiS, chociażby teraz rewaloryzację 800+, na przykład.
30 lat wolnej Polski, pana zdaniem?
Bilans ogólny? Bilans,
tak.
Powiedzmy sobie szczerze, jestem przekonany, że pomimo tego Polska się rozwija. Pomimo rządów katastrofalnych Polska się rozwija, natomiast moim zdaniem mogłaby się rozwijać dużo lepiej, dużo swobodniej, natomiast prawda jest taka, że czas także działa na korzyść i prawda jest taka, że to nie jest tak, że powstrzymywane są jakiekolwiek inwestycje, powstrzymywane są przedsiębiorcy, ale można by zwrócić uwagę na to, ile przedsiębiorców upadło w czasie COVID-u, ile osób mówi o uciemiężeniu w tym zakresie, po prostu różnego rodzaju nadmiernych regulacji, zarówno z Unii Europejskiej, jak i z tego powodu, że w Polsce jest po prostu, Polska jest prymusem w tym, aby te różnego rodzaju regulacje, biurokratyczne obciążenia na przedsiębiorców nakładać.
To jak się dzieje, że w Polsce jest tak źle, a Polska rozwija się najszybciej w ostatnich 25 latach na starym kontynencie?
Proszę zwrócić uwagę na to, że szybkość, akurat zasada konwergencji pokazuje to, że akurat szybkość nie determinuje tego, w którym miejscu jesteśmy ostatecznie. Dlatego, bo jeśli startujemy z niższego pułapu, to i oczywiście szybciej możemy się rozwijać. No to są proste zasady ekonomiczne. To naprawdę chyba moim zdaniem słuchaczom nie muszę tego tłumaczyć.
Jasne, natomiast nie zmienia tego faktu. Czemu szybciej niż Węgry, szybciej niż Czechy, szybciej niż Litwa? Dlaczego?
Nie zmienia to faktu.
Niż Rumunia szybciej.
Nie zmienia to faktu, że moglibyśmy naprawdę rozwijać się dużo szybciej, a poza tym proszę zapytać przedsiębiorcy, czy dobrze się, czy, czy Polska jest dobrym środowiskiem do prowadzenia biznesu. Wystarczy po prostu spytać poszczególnego fryzjera, zapytać osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy dobrze jej się pracuje, czy składka zdrowotna, czy ZUS, czy przypadkiem, aby nie dławi tego, nie dławi rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Moim zdaniem dławi i my mamy zamiar wprowadzić w proste, niskie podatki, bo mamy jedne z najbardziej skomplikowanych podatków.
W ogóle nie było podatków, byłoby jeszcze lepiej, prawda?
Nie, absolutnie nie, bo to nie jest, bo skrajność...
No co, nie chciałbym w ogóle nie płacić podatków, byłoby jeszcze lepiej płacić biznes.
Nie, bo to akurat właściwie tak naprawdę powiem tak, że ja bym powiedział podatki proste i niskie w tej kolejności. Moim zdaniem dużo bardziej nawet dla przedsiębiorców są ważne to, żeby płacić podatki proste, mało skomplikowane, żeby nie trzeba było wydawać na tak dużo pieniędzy na różnego rodzaju biurokratyczne procedury. Natomiast oczywiście chcielibyśmy także, żeby były one niskie, dlatego, bo one wtedy także wprowadzają ten zastrzyk w postaci no jednak rozwoju. I mam nadzieję, że przede wszystkim to właśnie przedsiębiorcy oraz po prostu Polacy wiedzą najlepiej, co zrobić ze swoimi pieniędzmi.
No dobrze, pytanie, jak to będzie wyglądać państwa, ale to jest pytanie na inną dyskusję. Jesteśmy na początku kampanii wyborczej. Trzecia droga. Szymon Hołownia, Kośniak-Kamysz twierdzą, że to oni was zatrzymają, że to oni mają sposób na to, żeby was w sondażach wyprzedzić i być takim partnerem dla liberałów, dla Tuska w tworzeniu rządu.
Jak na razie, pomimo zapowiedzi, że zarejestrują jako pierwsi komitet, nawet tej prostej obietnicy nie potrafili spełnić, więc tak naprawdę według mnie to są już przegrani politycy, którzy no, postawili bardzo dużo. No to jest gra hazardowa. 8% to według mnie ta ślepa droga po prostu nie zdobędzie, nie doskoczy do tych 8%.
Nie przejdą progu?
Moim zdaniem nie. Jest jednak polaryzacja, która moim zdaniem nastąpi, tylko że w tym wypadku będzie ona polaryzacją na trzy siły. Będzie sytuacja, kiedy będzie Platforma, PiS oraz Konfederacja jako ta trzecia siła, prawdziwa trzecia siła. Moim zdaniem nie ma w tym miejsca na Hołownię i Kosiniaka. Sytuacja jest taka, że oni po prostu pod ten próg 8% spadną. Dlatego nie warto w ogóle na nich głosować, bo to będą głosy zmarnowane. Więc wydaje się,
że... zastąpicie trzecią drogę?
No nie, bo absolutnie nie mamy to... Nie, no to proszę wybaczyć.
Ale programowo...
Politycznie to trzecia droga generalnie jest po prostu nieco bardziej prawym skrzydłem Platformy Obywatelskiej. Prawda jest taka, że przez wiele lat przecież PSL stanowiło wspólnie rządy z Platformą Obywatelską.
A wcześniej akurat... z SLD.
No, a wcześniej z SLD. I oczywiście, że generalnie to jest... tak się mówiło, że zawsze będą rządzić koalicjant PSL. To się skończyło moim zdaniem. Ta era się już skończyła. Moim zdaniem ta era się skończyła wraz z decyzją o pójściu razem z Hołownią do wyborów. No i no, zaryzykowaniem 8% progu wyborczego. Moim zdaniem PSL do tego progu nie doskoczy. Tym bardziej, że po prostu Platforma Obywatelska i Tusk będzie robił wszystko, aby przecież no, przyciągać tych wyborców także do siebie.
Donaldowi Tuskowi pomaga Manfred Weber, pomaga Niemcy, pomaga Bruksela. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Niemcy tak bardzo atakują Prawo i Sprawiedliwość, a wspierają Platformę, jak pan myśli?
Znaczy, powiem szczerze, że tutaj akurat jest polityka europejska. No, Donald Tusk był jednak tym salonowcem wśród unijnych biurokratów, był szefem Europejskiej Partii Ludowej, więc sądzę, że tutaj jest naturalny sojusz. Natomiast według mnie to jest akurat środowisko, które nie życzy dobrze Polsce. Znaczy, według mnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkiego rodzaju narzucania polityki, w ogóle poszerzania kompetencji Unii Europejskiej w różnych obszarach, które obserwujemy i coraz bardziej ono przyspiesza. Prawo i Sprawiedliwość tego nie powstrzymuje w żaden sposób. Różnego rodzaju kamienie milowe, no to... narzucania nam pakietów Fit for 55.
To dlaczego Manfred Weber tak bardzo atakuje Prawo i Sprawiedliwość? Ze Stadia,
dlaczego dużo łatwiej będzie mógł współpracować z Tuskiem? No, to jest chyba oczywiste.
Znaczy, wam z kim łatwiej będzie współpracować z Tuskiem?
My jesteśmy opozycją wobec całej tej sceny politycznej. I to naszą ambicją jest to, żeby w ogóle przemodelować scenę polityczną w taki sposób, że to my jesteśmy prawdziwą alternatywą do tego jałowego sporu pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim.
A co pan myśli o tych słowach Webera? Wy się z Weberem dogadacie, czy nie?
Oczywiście, że nie. Nie, na pewno nie w taki sposób. No, to akurat nie jest w ogóle dla nas, to nie jest dla nas partner.
A na przykład Ursula von der Leyen jest dla was partnerem, czy nie?
Jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, my na pewno będziemy celować w inne sojusze niż Europejska Partia Ludowa.
W jakie? W AfD na przykład?
Nie.
Dlaczego nie?
To też partia. Sądzę, że to jest partia, która ma na celu jednak mimo wszystko... musiałaby dużo zmienić w swojej w swojej podejściu wobec Polski i Polaków, i jeśli chodzi o swoje, no właśnie, wizję polityki zagranicznej.
Czyli w Niemczech z kim współpracować? Bo PiS też ma z tym problem, żeby była jasność. Też nie bardzo ma partnera. Partnera w Berlinie ma tylko Donald Tusk.
Nie tylko trzeba współpracować z Niemcami. Prawda jest taka, że Unia Europejska to nie są tylko Niemcy.
To prawda, to jeszcze 26 innych krajów. A przy AfD, skoro jesteśmy na dwójce, w Bydgoszczy jest dr Sławomir Ozdyk, gość Radia Wnet również częsty, który w zasadzie zachwala AfD. Mówi, że AfD to nie jest taka straszna partia.
Ja mam nieco inny ogląd tej sytuacji, natomiast doceniam
Grzegorz fakt... Grzegorz Braun zapraszał młodzieżówkę AfD do Sejmu, oprowadzał tychże polityków. Politycy, którzy to czasami mówią, że jednak część Polski to ich ziemia.
Doceniam fakt, że szuka się kontaktu z jakąś bardziej rozsądną częścią tej partii, natomiast uważam, że jednak mimo wszystko ja mam nieco inną opinię na temat AfD. Być może taka stracenia nieco misja pana Ozdyka może przyniesie jakieś rezultaty, mam nadzieję. Natomiast nie zmienia to faktu, że na obecnym etapie faktycznie jest to partia, która ma różnego rodzaju resentymenty antypolskie i wolałbym ich nie firmować.
Naszym gościem Witold Tytumanowicz to zapytał jeszcze o tę wizję Polski. Wczoraj pan minister Buda powiedział, że wasza wizja Polski to jest wizja Polski zaściankowej, z którą się nie chce utożsamiać, nie chce z nią współpracować, bo w sferze światopoglądowej to jest w zasadzie aborcja, pełny zakaz, podmiotowe traktowanie kobiet i do tego jeszcze inne, zdanie ministra Budy, zaściankowe pomysły.
Konfederacja stoi konsekwentnie na stanowisku, że jest przeciwna mordowaniu małych, chorych, bezbronnych dzieci i w tym zakresie nic się nie zmienia. Bardzo smutna wypowiedź pana Budy. Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński go przywoła do porządku.
A z drugiej strony pan minister Buda mówi, wasz pomysł na rządzenie ekonomiczne jest nie do sprawdzenia, jest nie do zrealizowania, kiedy tylko wejdziecie do gabinetów, do ministerstw, zobaczcie, jak realnie wygląda państwo i gospodarka, to zweryfikujecie swoje pomysły. Tak jak kiedyś Donald Tusk szedł z programem 3 razy 15, zobaczy, ogląda państwo i szybko o tym programie zapomniał.
To jest oczywiście podejście osób, które już są wyleniwiały władzą. No, to są osoby, które myślą, że tak naprawdę każdy zepsuje się dokładnie tak samo jak i oni. Według mnie to nie jest... Nie powinniśmy podchodzić do tego tak pesymistycznie. Prawda jest taka, że my naprawdę jesteśmy nową siłą. Oczywiście jeśli chodzi o nasze środowiska obecne od kilkudziesięciu lat w polskiej polityce, ale jeśli chodzi o wpływ na rządzenie, to tak naprawdę jesteśmy jako Konfederacja nową siłą, nową jakością i warto zwrócić uwagę na to, że naprawdę wprowadzamy polityków, którym się chce. Chce się zmieniać Polskę i naprawiać Polskę, a to, że niektórzy już mają co do tego jakieś, nie wiem, już im się nie chce, już są rozleniwieni, to naprawdę bardzo proszę nie brać Konfederacji swoją miarą.
Cała opozycja lewicowo-liberalna mówi, że jeżeli wy będziecie mieli dobry wynik, to utworzycie rząd z Prawem i Sprawiedliwością.
To nie jest prawda. My nie mamy zamiaru być przystawką do ani tego układu, ani drugiego układu. Prawda jest taka, że różnego rodzaju trolle internetowe próbują nas wciskać, w zależności od tego, czy popierają PiS, czy Platformę, wciskać do tych drugich w ramach koalicji, bo wiedzą doskonale, że jesteśmy zagrożeniem dla jednych i drugich. I jesteśmy takim wdzięczną pałką do okładania, że o proszę bardzo, nie głosujcie na nich, bo wejdą w koalicję z tymi drugimi. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że dzięki temu to jest właśnie tak naprawdę tego typu głosy uwiarygadniają Konfederację jako tą partię, która rzeczywiście ten stolik im przewróci.
To już na koniec pytanie. Jeżeli ktoś zagłosuje na Konfederację, to tym samym zagłosuje na kolejne wybory na wiosnę. No bo jeżeli z nikim nie się w koalicję, to ten Sejm nie wyłoni rządu.
Na pewno jesteśmy, zagłosuję za tym, aby zmienić scenę polityczną na taką, która będzie uporządkowana, kiedy cała ta banda czworga, kiedy Tusk i Kaczyński z przystawkami będą po jednej stronie, a prawdziwa opozycja i prawdziwa zmiana będzie po stronie Konfederacji, Konfederacji, która chce oddać Polakom wolność, oddać Polakom Polskę i mam nadzieję, że właśnie za tym będzie głos na Konfederację w tych wyborach.
Programowo, gospodarczo bliżej panu do Tuska czy do Kaczyńskiego? Z tym gospodarczym
jest tak samo daleko.
Powiedział Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji, osoba, która może podpisuje listy, może zrobić z tym wszystko, ale pan zarzeka się, że będzie się słuchał liderów i nie utworzy.
My mamy uchwały Rady Liderów, w których mamy listy i będę zgłaszał te listy dokładnie tak, jak zostały one uchwalone.
Witold Tumanowicz, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
8:33 przynosimy, wracamy właściwie do Szczecina, tam jest Jaśmina Nowak. Halo, halo, Szczecin, czy nas słychać?
Halo, halo, Szczecin. I słuchaj, przysłuchuję się tym rozmowom i tak naprawdę już za momencik przeniesiemy się całkiem niedaleko, bo tutaj za naszą zachodnią granicę studio Zanysą, gdzieś w niemieckim Görlitz, blisko polskiego Zgorzelca.
Myśmy tu o Weberze rozmawiali, Manfredzie Weberze, a nie o Maxie Weberze oczywiście. To zaraz Jan Bogatko szerzej przybliży nam stan polityczny w Berlinie. Mam nadzieję, że pod kątem naszych wyborów, bo teraz w Polsce tylko jedno nas interesuje, kto wybory wygra. To my się odmeldowujemy z Warszawy i teraz już... A Szczecin czas na studio Zanysą.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Wołanie Wołynia to tytuł nowego Kuriera Wnet. Jak zrozumieć, żeby wybaczyć? Rozmowa Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką. Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Woke, cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Po reklamie.
Studio Zanysą.
A z nami, drodzy Państwo, jest gospodarz studia Zanysą, czyli pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to powiedzmy, czym żyje niemiecka prasa, co ważnego dzieje się w Niemczech, a może jakie są oceny z perspektywy niemieckiej tego, co dzieje się w Polsce?
No, Niemcy zajmują się swoimi wyborami, tymczasem wyborami w Hesji. W Hesji będą wybory 15 października bodajże i w związku z tym dochodzi do różnego rodzaju incydentów, a mianowicie największym i najważniejszym incydentem jest ten, że organizacja, która znana jest bardzo w Polsce z występów także na Marszu Niepodległości swego czasu, Antifa, wzięła pod lupę AfD i poza tym postąpiła w sposób, który jest typowy dla lewackich bojówkarzy, a mianowicie podała prywatne adresy kandydatów AfD do heskiego Landtagu. Oczywiście w jakim celu podała tę listę? Nie po to, żeby pisać tam maile z gratulacjami, tylko po to, żeby na tych ludzi napadać, utrudniać im życie, blokować im działalność publiczną. I to jest rzecz, która nawet wydała się skandaliczna politykom pozostałych partii, aczkolwiek partie niemieckie wolą nie zabierać w tej sprawie głosu. W ogóle problem AfD jest bardzo duży. Ci ludzie nabierają wody w usta, wolą na temat tej partii nic nie mówić. Ale jedno można powiedzieć, że po sukcesach tej partii w Niemczech, które są coraz bardziej wyraźne, liczba inwektyw, jakimi obdarzało się przedstawicieli tej partii, czy tę partię, wyraźnie się zmniejszyła, a nawet zaczęto się zastanawiać, na ile jest to partia, która mogłaby wystąpić na scenie politycznej razem z innymi. Frankfurcka Antifa zaleca swoim zwolennikom, planowanie akcji anty-AfD. To tak coś w rodzaju, taki kot jest niemiecki, ta Antifa. W tym sensie oczywiście chodzi tutaj o to, żeby zrobić wszystko, co się da, żeby AfD nie odniosło w tych wyborach w Hesji do Landtagu zwycięstwa. Zwycięstwa w postaci zajęcia drugiego miejsca na liście najpoważniejszych i najpotężniejszych partii politycznych w tym kraju związkowym. W czwartek oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie potępiło tę akcję, mówiąc, że przemoc i szantaż to są rzeczy nie do zaakceptowania w politycznej, w walce politycznej, i trzeba zrobić wszystko, aby doszło do uspokojenia, do tego, żeby nie było tego typu wezwań i haseł. Proponuje się tutaj, żeby zamknąć stronę wewnętrzną Antify tak, żeby jej zwolennicy nie mogli czerpać wiadomości na temat ten, w jaki sposób zorganizować napaść na przeciwników politycznych. Antifa chce zrobić po prostu piekło. Chce zrobić piekło AfD. No nie wiadomo, jak to z tym piekłem będzie i czym to się skończy. Dla AfD raczej skończy się wzrostem popularności, dlatego że to będzie dodatkowy argument za tym, że to jest jedyna partia, która potrafi sobie poradzić ze skrajnościami. Podaje się tutaj na tej stronie internetowej, to jest również interaktywna strona, zarówno miejsca zamieszkania i adresy prywatne kandydatów AfD do Landtagu, ale także przedstawia się tutaj tych kandydatów i ich politycznie diagnozuje. No więc można sobie wyobrazić, to jest taka typowa bolszewicka praca, która znana jest także i w Polsce ze wszystkich tych działań, które zmierzają przeciwko kandydatom PiS-u na posłów. Jak zapytałeś
proszę,
o tak
proszę.
Świetnie, bardzo się cieszę, że mam przynajmniej jedną słuchaczkę, to już jest zawsze coś. W każdym razie gazety zapytały się partii politycznych o zajęcie stanowiska wobec tej informacji na temat Antify i AfD. I tutaj okazało się, że CDU zupełnie nie zareagowała na to. Tak z kolei Hescy Zieloni wraz ze swoim głównym kandydatem, którym jest Tarek Al-Wazir, powiedział, że on niestety nie jest obecny. Teraz mamy sierpień jeszcze, to jest w Niemczech urlop na ten, w tym czasie w zasadzie nic się takiego wielkiego nie dzieje. Politycy się chowają za swoją prywatnością i siedzą sobie na wakacjach i przygotowują się do jesiennych rozgrywek politycznych i walki politycznej. Ale oczywiście w Niemczech Urząd Ochrony Konstytucji, to jest wewnętrzny kontrwywiad, dba o to, aby łapać i wyłapywać przeciwników politycznych, w sensie ludzi, którzy działają aktywnie przeciwko innym politykom w sposób brutalny. I są listy, które mówią, ilu polityków było zaatakowanych. Na przykład w ubiegłym roku było ich bez mała 1400. Przy czym, co jest ciekawego, najwięcej przypadków było przeciwko Zielonym, później socjalistom i na końcu dopiero przedstawicielom AfD, więc nie byli oni najbardziej zagrożeni. 32 polityków odniosło obrażenia, no więc można sobie wyobrazić, do czego to dochodzi. Tutaj niedawno w Dreźnie została skazana lewicowa ekstremistka Lina Ek, to taka idolka tutejszej lewicy, która prowadziła systematycznie polowanie na przeciwników politycznych, i to jest oczywiście rzecz, która, z której resort sprawiedliwości w Niemczech woli się, no, wstydzi się po prostu tego. 8 października będą wybory w Hesji, a więc wcześniej niż w Polsce. W tym czasie aktualnie prowadzi rządząca CDU premiera Borisa Reina, która ma 25%, ale zaraz za nimi może się okazać, znajdzie się AfD, bo SPD ma 20% i jest w zasadzie łeb w łeb idzie z AfD i obaj konkurenci walczą w związku z tym o drugie miejsce i to mówimy o Hesji, nie mówimy o Saksonii, nie mówimy o Turyngii, nie mówimy o Brandenburgii, mówimy o Niemczech Zachodnich. Po prostu ten pejzaż polityczny, który jest w tej chwili w Niemczech, nie bardzo się Niemcom podoba i chcieliby, aby doszło do jakiejś zmiany. Zanim do tej zmiany dojdzie, również są inne ciekawe rzeczy w Niemczech. Nie tyle dotyczą one wyborów w Polsce, aczkolwiek na ten temat się też trochę mówi, ale to są sprawy marginalne w obliczu wewnętrznych wydarzeń. Znowu złapano kolejnego rosyjskiego szpiega i to jest w ogóle historia niesamowita. To jest niejaki Thomas H., tak jest on przedstawiony, i to oficer Bundeswehry, pracownik urzędu w Koblencji, to jest urząd zajmujący się zaopatrzeniem armii. To zaopatrzenie armii obejmuje wszystko od długopisu po pociski lotnicze. No więc to jest w ogóle bardzo ważny urząd. I tutaj ten Thomas H. zgłosił się do konsulatu Rosji, mówiąc: towarzyści, no nie wiem, czy dokładnie tak powiedział, ale coś musiał powiedzieć w tym rodzaju. Ja chcę do was zupełnie za darmo pracować z miłości dla Związku Radzieckiego, czyli dla Rosji. Bo w zasadzie ci ludzie, oni zostali wychowani przez marsze wielkanocne w dużej mierze, która była sowieckim instrumentem nacisku na rząd w Berlinie, przeciw antyamerykański, a to jest bardzo modne przecież. Amerykanie, jak wiadomo, są największym zagrożeniem demokracji dla wielu Niemców i to jest po prostu ich głównym zadaniem, walka o pokój. I o tą walkę o pokój, w tej walce o pokój uczestniczył również Thomas H., donoszący Rosjanom na temat wyposażenia, techniki informacyjnej i wykorzystania Bundeswehry. On nie brał za to pieniędzy. Robił to z czystego altruizmu. Chciał po prostu, żeby Rosja miała informacje takie, które by umożliwiły jej zwycięstwo pod każdym względem. To wywołuje oczywiście szalone oburzenie. Minister Sprawiedliwości Marco Buschmann napisał na Twitterze, to się teraz nazywa X, że czujność pozostaje nakazem chwili. I tu mi się przypominają takie plakaty z lat 60. w Niemczech, gdzie było pokazywane te plakaty wyborcze. To było CDU, a zatem była taka łapa z pazurami czerwona i było to symbolizowało SPD, że Rosjanie na was czyhają. Wszyscy się z tego śmiali i śmieją się do tej pory, w większości z wyjątkiem już w tej chwili Thomasa H., który siedzi w kryminale. Carlo Massala to jest politolog, naukowiec, mówi, że ten Thomas H. nie był wcale w jakiś sposób szantażowany przez Rosjan. On po prostu sam się zaoferował i pyta się, ilu przyjaciół Rosji znajduje się w naszych urzędach, wszelkiego rodzaju, w naszych instytucjach do spraw bezpieczeństwa. Może się okazać, że bardzo dużo. Pamiętajmy o tym, że bardzo wielu Niemców to są tak zwani Niemcy nadwołżańscy. To była cała akcja prowadzona latami, aby Niemcy z Rosji wracali do Niemiec i wielu z nich organizowało przecież te wszystkie słynne przemarsze, także na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, które miały miejsce w Berlinie, które opowiadały się wyłącznie po stronie Rosji. Można sobie wyobrazić, że takich sympatyków będzie w tych urzędach pracowało wielu. Ja się sam z wieloma takimi sympatykami spotykałem tutaj w Zgorzelcu, rozmawiając na tematy polskie, rosyjskie, europejskie i zawsze padało pytanie, dlaczego i z jakiego powodu Polacy tak nie lubią Rosjan. No i to jest oczywiście pytanie, które było zawsze zawieszone i na to pytanie nie musiałem udzielać długich i wyczerpujących odpowiedzi, co spotykało się z kiwaniem głowami. I tak wygląda sytuacja na dzisiaj w Niemczech.
I tak wygląda sytuacja, jak słyszymy, faktycznie dużo się dzieje, ale po więcej zachęcamy do słuchania studia za Annysą, a my gościliśmy dzisiaj w Poranku Wnet gospodarza tejże audycji. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Jan Bogatko.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ja spoglądam na zegarek. Mamy 8:48. To oznacza, że już teraz, drodzy państwo, czas zajrzeć gdzieś do pociągu do Lata, bo tam czeka już Małgorzata Kleszcz, Hania Tracz i Konrad Mędrzecki.
Poranek w Radiu Wnet.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do Lata.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A dzisiaj, drodzy państwo, ten pociąg do Lata po sąsiedzku, bo swój przystanek ma gdzieś tutaj, nieopodal mojego domu rodzinnego, więc muszę jako gospodarz zapytać się, jak się wam spało i dzień dobry.
No dzień dobry, spało się dobrze. Myślę, że nawet można powiedzieć, że za dobrze. Ta pierzynka nas tak otuliła, łóżka niesamowicie wygodne. A dlaczego za dobrze? No dlatego, że ciężko jest wstać. Ale wstaliśmy i to jest też bardzo miłe, kiedy można po obudzeniu się, po otwarciu oczu od razu wyjść na dwór i powietrze jest świeże, a dookoła jest cisza, bo faktycznie znajdujemy się w domu rodzinnym Jaśminy, oddalonym 48 mniej więcej kilometrów od Szczecina. Wczoraj wieczorem tutaj dotarliśmy. To była nasza pierwsza podróż samochodem, a nie pociągiem podczas tych wojaży wakacyjnych. Miło jest na chwilę zatrzymać się na wsi. Faktycznie powietrze jest inne, woda jest inna. Oddychamy tutaj głęboko, od razu inaczej się czujemy i wyglądamy. Poranna gimnastyka już za nami. Także bardzo jesteśmy wdzięczni drużyna wakacyjna, że ma taką chwilę oddechu na pięknej polskiej wsi. Przemierzając tutaj tę drogę, faktycznie mijaliśmy piękne lasy, wodę, więc to jest zawsze przyjemne, ale dzisiaj popołudnie ze Szczecina dotrzemy tutaj, tam zapewnie za kilka godzin i rozmawiać będziemy już od godziny 16 z Muzeum Narodowego o Szczecinie, o wystawie Świt Pomorza, kolekcji starożytności pomorskich. Także zapraszamy do słuchania. Konradzie, ty wyglądasz, jakbyś też się cieszył, że jesteś na wsi.
No ja jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że znajdujemy się na takim tarasie, który jest bardzo przyjemny. Ptaszki śpiewają. Różne tutaj latają też ptaszki. Nie znamy ich wszystkich gatunków, ale to prawdopodobnie był orzeł kubielik, taki pięknie lecący tutaj. No i tak się zbieramy do tego Szczecina. Właśnie ten Szczecin w ogóle też dzisiaj oferuje różne ciekawe rzeczy. Na przykład, nie wiem, czy państwo widzieli kiedyś film Roberta Zemeckiego Kisa Lot. I dzisiaj można pójść na przykład na taki film Lot do Parku Chopina o godzinie 21 i obejrzeć sobie w ramach festiwalu Kino na Leżakach w Parku Chopina przy ulicy Doktora Judyma 00A. Taki jest adres, jak przeczytałem. Może coś przekręciłem, ale w każdym razie na pewno Szczecinianie znajdą Park Chopina i na pewno znajdą ulicę Doktora Judyma i jak będą chcieli, to obejrzą sobie ten wspaniały film Lot z Roberta Zemeckisa. To naprawdę świetny film, ja go naprawdę widziałem. Przysięgam. A na przykład w weekend też można się wybrać na festiwal Literatura Działa w Szczecinie 12-13, czyli już za chwilę, więc jak ktoś już planuje sobie weekend, to może przygotować się na festiwal. Pierwsza edycja tego festiwalu 12-13 sierpnia. Nie zabraknie wystawców. Nie ma braknie też spacerów. Kamień i książka, na przykład spacer z Przemkiem Głową. W sobotę start Łąka Ołany o godzinie 12 i to jest jedna z atrakcji, a tych atrakcji jest o wiele, wiele więcej. Bardzo zachęcam do obejrzenia, że tak powiem, programu, który można znaleźć między innymi na Facebooku.
A słuchać też warto, bo przybliżymy chociażby historię słynnej Sydonii, Sydonii von Borg, szlachcianki, która została ścięta i spalona na stosie jako czarownica, a przyjdzie do nas pani Małgorzata Duda, która jest przewodnikiem po Szczecinie. Tym razem nie przyjdzie w stroju Sydonii, a zdarza się, że taki przywdziewa i po Szczecinie się przemieszcza, więc opowie nam te i być może inne legendy związane z tym miastem.
I będziemy kontynuować eksplorację Szczecina, bo do tej pory nas zachwycił dużo ciekawych historii. Dowiedzieliśmy się o takiej historii, którą dziś może po południu państwu przybliżymy, o dwóch pilotach litewskich, którzy tutaj ze Szczecinem są związani, a lecieli do Kowna. W Kownie dopiero co pociąg do Lata miał swoją stację, więc to wszystko się tak pięknie łączy i dopełnia. No i eksplorujemy, szukamy wynalazców różnych. Wczoraj pan zwiedzający Szczecin na dywanie, kto wie, może to i my dziś będziemy tym dywanem po Szczecinie latać.
No prawdopodobnie tak, tylko pojedyncze są dywany, ale podobno jak się weźmie na barana mniejszego redaktora, to można polecieć we dwójkę. No zobaczymy, sprawdzimy to. Muzeum Narodowe w Szczecinie, które będziemy dzisiaj odwiedzali, to jak w wielu zresztą miejscach w Polsce jest podzielone na wiele oddziałów, na przykład na dział przy ulicy Wały Chrobrego i tam na przykład ukryte znaczenia sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku. To jest bardzo ciekawe. Ciekawa wystawa, chcemy ją obejrzeć. Drugi oddział to jest na ulicy Staromłyńskiej i tam też, proszę państwa, gabinet pomorski, między innymi w zwierciadle monet, banknotów i pieczęci. To dla tych, którzy lubią tego typu sztukę, ale też o wiele więcej tych wystaw. Oczywiście nie o wszystkich jesteśmy w stanie powiedzieć. Jest też oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina na ulicy Księcia Mściwoja i tam historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich. To też może być bardzo ciekawe. Jest też na placu Solidarności Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy nazywa się ten oddział.
No i może uda nam się choć trochę zwiedzić Czerwonego Szlaku, który jak wiemy przez Szczecin przechodzi i prowadzi przez wiele zabytków i ciekawych miejsc. A także dzień zapowiada się pięknie, a to głównie też dlatego, że właśnie wyszło słońce, więc my państwa pozdrawiamy i do Radia Wnet zachęcamy do słuchania. Z Jaśminą się teraz słyszymy, ale chyba za chwilę zobaczymy na śniadaniu.
Zobaczymy się na śniadaniu, jeszcze może zobaczymy, bo ja tutaj słyszałem, że jest jakieś gniazdo gryfa prawdopodobnie w zaroślach, więc może odnajdziemy, to wtedy opowiemy.
Myślę, że pociąg do lata, ekipa pociągu do lata na pewno odnajdzie i gniazdo gryfa i mam nadzieję, że na pewno też nie wyjedzie głodna tutaj od nas. Ja też zachęcam, aby koniecznie słuchać dzisiejszego popołudnia Wnet i na koniec podziękowanie. Tutaj pociąg do lata, więc ja dziękuję całej ekipie i będę dzisiaj nasłuchiwać od godziny 16, bo to są też rzeczy, które mnie osobiście bardzo interesują. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Dominice Borcz, która zrealizowała audycję i dziękuję też Mikołajowi Murkocińskiemu, który ją wydał. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, już powoli się z państwem żegnam, ale nie wiem, czy pociąg do lata jeszcze się pożegna, jeszcze jakiś utwór na koniec?
Tak, utwór na koniec, Kelly Family, to chyba ten, którego posłuchamy. Także się z państwem żegnamy, ale nie na długo, bo 12:45 już kolejne wejście. Małgorzata Kleszcz,
Konrad Mędrzecki
i Hania Tracz.
Pick up yourself, Joe, tell all the rest. There is a way out if you want to get out. Help me out. Everybody thinks he knows the way out, but nobody dares, that's why we're stuck in the ground. Help me out. Staying alive with a trigger in your head. Staying alive with a trigger in your head. Everybody's smiling.
one to the gun you want. You spell out what you want and then I'll get you what you want. I want it all, I want it now. I'm gonna go ahead and grab it all just for myself. Staying alive with a trigger in your head. Staying alive with a trigger in your head. Welcome, welcome to the real side of life. Staying alive with a trigger in your head. Staying alive with a trigger in your head. Welcome, welcome to the real side of life.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Grupa Wagnera może wrócić do Rosji. Raport ISW. Stan wyjątkowy w Ekwadorze po zabójstwie na wiecu wyborczym oraz drony nad Rosją. Relacja Dmytra Antoniuka. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Grupa Wagnera może wrócić do Rosji, tak twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na swoje źródło w Rosji. Zdaniem analityków, wagnerowcy przygotowują się do opuszczenia Białorusi, ponieważ Aleksandr Łukaszenko odmówił ich finansowania. Rosyjskie źródła ISW informują, że wagnerowcy rozpoczęli wycofywanie się z Białorusi 8 sierpnia, a kolejny etap tej akcji zaplanowano na przyszły tydzień. Grupy najemników, liczące od 500 do 600 osób, mają być przewożone autokarami do kraju krasnodarskiego oraz rosyjskich obwodów rostowskiego i woroneskiego. Informacje o wycofaniu się grupy Wagnera z Białorusi według ISW świadczą o tym, że zerwane zostało porozumienie między liderem najemników Jewgenijem Prigożynem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem zawarte po czerwcowym buncie. Moskwę kolejny raz zaatakowały drony. Eksplozje i pożary zanotowano w rejonach dwóch lotnisk, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wczoraj lotniska Wnukowo i Domodziedowo, a to są chyba oprócz jeszcze Szeremieciewo, to są lotniska największe w Moskwie, jedni z największych w Rosji. Bardzo ważne lotniska cywilne. Na jakiś czas nie działały te lotniska. Widać, że te uderzenia powodują jeszcze oczywiście nie kolaps, ale no powodują potężne problemy.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły nad ranem dwa drony wojskowe zmierzające w kierunku stolicy Rosji, podała agencja Reutera. Według Sobianina drony zostały zestrzelone około godziny 4 rano czasu moskiewskiego, jeden w pobliżu miasta Kaługa, a drugi nad centralną obwodnicą otaczającą rosyjską stolicę. Chiny wznawiają wyjazdową turystykę grupową za granicę, przekazało tamtejsze Ministerstwo Kultury i Turystyki. Wśród destynacji pojawiła się Polska. Z powodu pandemii koronawirusa od 2020 roku grupowe wyjazdy poza granicę Chin były utrudnione. Ograniczenia związane z COVID-19 zostały ostatecznie wycofane w ubiegłym roku. Jednak zorganizowane wycieczki wciąż nie były możliwe. Wśród najnowszych 40 miejsc docelowych dla chińskiej turystyki wyjazdowej, takich jak Australia, USA, Niemcy, Wielka Brytania, znalazła się również Polska. Wcześniej opublikowano dwie listy liczące łącznie 60 krajów, w tym m.in. Francję, Argentynę czy Rosję. Decyzja chińskiego Ministerstwa Kultury i Turystyki ma być przełomem dla pełnego wznowienia podróży zagranicznych, a także przyspieszyć wznowienie lotów międzynarodowych. Prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju. To reakcja na zabójstwo jednego z jego kontrkandydatów w wyborach. Stan wyjątkowy w Ekwadorze ma trwać przez 60 dni, w tym czasie wojsko ma być zmobilizowane. Zdaniem prezydenta takie środki zapewnią bezpieczeństwo obywatelom i pozwolą przeprowadzić w kraju demokratyczne wybory. Fernando Villavicencio, 59-letni centrowy polityk, zabity polityk, był jednym z 8 kandydatów na prezydenta Ekwadoru zaplanowanych na 20 sierpnia wyborach. W ostatnich sondażach cieszył się blisko 8% poparciem. Sprawę komentował w poranku Wnet gospodarz Republika Latina, redaktor Zbyszek Dąbrowski.
Po prostu został zaatakowany prawdopodobnie przez wynajętych zabójców, którzy po prostu oddali w jego stronę kilka strzałów. Weźmy pod uwagę, że Fernando Villavicencio był jednym z takich najbardziej prawych, praworządnych, nazwijmy to, polityków. To była osoba, która wiele lat walczyła z korupcją, przede wszystkim jako dziennikarz, jako działacz społeczny, no i który też chciał poświęcić się tej działalności właśnie jako możliwy przyszły prezydent.
Mówił redaktor Zbyszek Dąbrowski. Podejrzany o zabójstwo kandydata Villavicencio zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny, po której został schwytany, poinformowało Biuro Prokuratury Generalnego na platformie X. Co najmniej 6 osób zginęło w pożarze na Hawajach, 12 osób trafiło do szpitala z powodu poparzeń, z czego 2 są w stanie krytycznym. Mieszkańcy wysp musieli ratować się przed ogniem, skacząc do oceanu. Amerykańska Straż Przybrzeżna wyłowiła z wody kilkanaście osób. Żywioł zniszczył 12-tysięczne miasto Lahaina na wyspie Maui. Spaliło się tam historyczne centrum miasta. Zniszczonych lub uszkodzonych jest ponad 270 budynków. Z miasta ewakuowano kilkaset mieszkańców. Lokalne władze szacują, że pomocy może potrzebować kilka tysięcy osób. Prezydent USA Joe Biden polecił, aby w akcję ratunkową zaangażowały się rząd federalny i wojsko. Do pomocy w gaszeniu ognia marynarka wojenna skierowała śmigłowce wojskowe. Akcję gaśniczą utrudnia jednak huragan Dora, który pojawił się na południe od wysp. Silne wiatry dodatkowo podsycają ogień.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane na północy i wschodzie, duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. Po południu na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach pojawią się burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 22 stopni, chłodniej na Pomorzu i Podhalu między 17 a 18.